Tekst podważa dychotomię między inkluzją finansową jako narzędziem emancypacji, a postrzeganiem jej jako formą neokolonialnego narzucania zachodnich modeli rynkowych. Autor stawia tezę, że włączenie finansowe nie jest odgórnym projektem. To proces tak zwanej partycypacyjnej wieloznaczności. Dynamiczna przestrzeń negocjacji, w której globalne standardy są lokalnie filtrowane i przekształcane przez różnorodnych aktorów, od rządów Gany po organizacje humanitarne. Analizując systemy mobile monet oraz rygory regulacyjne anti-money laundering oraz znów tour customer, tekst dowodzi, że inkluzja staje się realnym dobrem tylko wtedy, gdy przestaje być produktem rynkowym, a zaczyna pełnić funkcję infrastruktury zwiększającej sprawczość użytkownika. Znaczenie tego procesu wykracza poza globalne południe. Analiza ta służy jako laboratorium przyszłości dla każdego społeczeństwa przechodzącego na cyfrową gospodarkę, gdzie kluczowym wyzwaniem staje się pogodzenie bezpieczeństwa systemowego z godnością i prywatnością jednostki. Gana stanowi przypadek niewygodny dla prostych teorii. Według radykalnej krytyki inkluzja finansowa to projekt narzucony przez zachodni kapitał, który miał zamienić ubogich w dłużników i źródło zysku. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. Globalna agenda nie została tam skopiowana, lecz przetworzona przez lokalnych aktorów. Najważniejszy spór w Ganie nie przebiegał między kapitałem a ubogimi, lecz miał charakter sektorowy. To starcie tradycyjnych banków komercyjnych z operatorami telekomunikacyjnymi. Operatorzy mielą masowy zasięg i technologiczną bliskość użytkownika. Modernizacja finansowa na globalnym południu nie polegała na rozszerzaniu tradycyjnej bankowości. Dla mieszkańca wsi telefon komórkowy stał się bardziej realny niż budynek banku. Prywatny interes nie musi unieważniać publicznego skutku. Motywacja aktora i społeczne konsekwencje jego działania nie zawsze mają ten sam znak moralny. W Ganie pieniądz mobilny stał się polem takiej złożonej gry. Początkowo regulacje chroniły pozycję banków, jednak zbyt silne przywiązanie do tego modelu ograniczało dostęp osób wykluczonych. Kolejne regulacje stopniowo pozwalały operatorom odgrywać istotniejszą rolę w systemach płatności. Był to przykład nawarstwiania instytucjonalnego. Kluczowe jest to, że w Ganie inkluzja finansowa nie została zredukowana do kredytu. Ciężar przesunął się ku płatnościom i oszczędnościom. Gana pokazuje, że celem nie było zwiększanie dostępu do pożyczek, lecz szeroko rozumiane uczestnictwo finansowe. Oszczędność i płatności budują realną odporność gospodarstwa domowego. Społeczności od dawna wypracowały własne mechanizmy oszczędzania i wzajemnej pomocy. W Ganie tradycyjne systemy, takie jak SUSy, nie były prymitywne, lecz stanowiły pełnoprawne technologie finansowe z własną logiką i kulturą dyscypliny. Włączenie finansowe jest skuteczne tylko wtedy, gdy integruje się z tymi praktykami. Telefon może być nowoczesny, ale zaufanie pozostaje stare jak wspólnota. Bez tego, aplikacja staje się jedynie elegancką protezą bez ciała społecznego. Sukces cyfrowych narzędzi zależy więc od translacji kulturowej. W uboższych społecznościach reputacja bywa lepszym certyfikatem niż dokument w formacie PDF. Finanse przestają być centrum świata, a stają się jego układem krążenia. Jeśli ten krwiobieg działa, sprawniej funkcjonuje woda, handel i praca. Gana uczy nas myślenia antydogmatycznego. Pokazuje, że globalne południe to nie tylko obiekt polityk, ale prawdziwe laboratorium instytucjonalnej innowacji. Nie chodzi tu o banalny slogan, że biedni są kreatywni. Chodzi o realną zdolność tworzenia rozwiązań w warunkach konkretnych ograniczeń. Innowacja nie zawsze rodzi się tam, gdzie kapitału jest najwięcej. Lokalna adaptacja nie gwarantuje jednak sprawiedliwości. Włączenie finansowe może poprawiać dostęp, ale może również reprodukować nierówności. Technologia nie kasuje hierarchii społecznych. Dlatego w Ganie kluczowe znaczenie ma projektowanie ochrony użytkownika. Inkluzja finansowa musi obejmować jakość usług, przejrzystość opłat i edukację. Gana pokazuje także znaczenie konkurencji instytucjonalnej między bankami a operatorami telekomunikacyjnymi. Zadaniem państwa jest ukształtowanie reguł tak, aby konkurencja służyła bezpieczeństwu i jakości. Bez regulacji spalą zaufanie szybciej niż zbudują inkluzję. Wartość inkluzji zależy od tego, czy zwiększa ona zdolność ludzi do działania. Jeśli umożliwia bezpieczne oszczędzanie i większą autonomię, jest realnym dobrem instytucjonalnym. Najważniejsza lekcja brzmi, że globalna idea żyje naprawdę dopiero wtedy, gdy zostaje lokalnie użyta w sposób, którego pierwotni promotorzy nie mogli zaplanować. Inkluzja finansowa w Ganie nie była prostym wykonaniem instrukcji, lecz serią tłumaczeń. Gana dowodzi jednak, że portfel mobilny nie wybuduje szpitala i nie zastąpi polityki przemysłowej czy edukacji. To narzędzie infrastrukturalne, a nie magiczna kula rozwoju. Prawdziwy test inkluzji następuje w przestrzeni trudniejszej, tam, gdzie obywatel utracił dom i dokumenty. W pomocy humanitarnej systemy finansowe stają się kroplówką życia. Tu ujawnia się napięcie między logiką rozwoju a logiką ratowania życia. Organizacje rozwojowe myślą w horyzoncie długim, natomiast organizacje humanitarne działają natychmiastowo, by minimalizować cierpienie. Rozwój chce budować drogi. Humanitaryzm widzi na nich rannych. Inkluzja finansowa stała się pomostem między tymi logikami. Przejście od pomocy rzeczowej do transferów gotówkowych to zmiana głęboka, antropologiczna. Pomoc rzeczowa ujednolica biedę, zakładając, że instytucja wie lepiej. Gotówka uznaje różnorodność potrzeb i przywraca podmiotowość decyzji. Cyfryzacja tych środków przyspieszyła pomoc, ale wprowadziła zależność od technologii. Największe napięcie budzi tożsamość. System finansowy wymaga dokumentów, podczas gdy uchodźca stracił wszystko w ogniu wojny. Biurokracja bywa beznamiętna jak kamień młyński. Pomoc humanitarna stała się przestrzenią kreatywnego negocjowania zasad antyprania pieniędzy oraz weryfikacji tożsamości. Gdyby stosować klasyczne wymogi bez wyjątków, ogromna część uchodźców pozostałaby poza systemem. Rozwiązaniem jest podejście proporcjonalne, limity transakcji, uproszczone rachunki oraz weryfikacja etapowa. To instytucjonalna sztuka kompromisu. Konflikt wynika z odmiennej wyobraźni aktorów. Dla organizacji humanitarnej ryzykiem jest to, że pomoc nie dotrze na czas. Dla banku kara regulatora lub katastrofa reputacyjna. Najbardziej brutalnie pokazuje to de-risking. Bank, bojąc się regulacji, odcina obsługę całych państw lub grup klientów. W rzeczywistości ryzyko zostaje przerzucone na ludzi. Przykład Somalii dowodzi, że rygor regulacyjny produkuje zniszczenia uboczne wśród osób zależnych od transferów rodzinnych. Bezpieczeństwo systemu nie może być budowane tak, jakby człowiek ubogi był dopuszczalną stratą procedury. Cyfrowe transfery gotówkowe zmieniają relacje między organizacjami pomocowymi a ich odbiorcami. Pozwalają precyzyjniej śledzić dystrybucję środków, ale drastycznie zwiększają ilość danych gromadzonych o osobach w skrajnie wrażliwej sytuacji. W niewłaściwych rękach informacje te mogą stać się narzędziem prześladowania lub kontroli politycznej. Kto projektuje system płatności, projektuje jednocześnie system widzialności. Tu ujawnia się konflikt między efektywnością a prywatnością. Inkluzja finansowa wymaga zatem innej etyki projektowania niż usługi dla klasy średniej. System dla ludzi w kryzysie musi być odporny na kryzys. Transfery gotówkowe mogą przekraczać granice między pomocą doraźną a rozwojem. Jeśli uchodźca zyskuje bezpieczny kanał płatności i możliwość oszczędzania, pomoc zaczyna dotykać długofalowej odporności. Krytycy argumentują, że finansjalizacja pomocy humanitarnej przenosi odpowiedzialność z instytucji na jednostkę. Zamiast konkretnych dóbr państwo przekazuje gotówkę, każąc odbiorcy radzić sobie na rynku. Gdy rynek jest zniszczony lub dostęp zablokowany, sam transfer pieniędzy nie wystarczy. Pieniądz to roszczenie wobec gospodarki. A gdy ta leży w ruinach, roszczenie może nie mieć gdzie się zrealizować. Dojrzała polityka nie powinna dogmatycznie przeciwstawiać gotówki pomocy rzeczowej. Inkluzja finansowa jest jednym z wielu narzędzi. W świecie uchodźców kluczowe są płatności i bezpieczeństwo kanałów dostępu, a nie kredyt konsumencki. Tutaj jawi się ona raczej jako infrastruktura budowania odporności. Można ją krytykować za ryzyko nadzoru czy prywatyzację danych, ale nieuczciwe byłoby twierdzenie, że jej główną treścią jest wciskanie kredytów. To właśnie w kolejce po wypłatę globalna agenda mierzy się z rzeczywistością na wysokości twarzy konkretnego człowieka. I dopiero tam okazuje się, czy jej język cokolwiek znaczy. Pomoc humanitarna to najtrudniejszy test dla inkluzji finansowej. Jeśli system działa tam, gdzie brakuje dokumentów i zaufania, nie jest jedynie zabawką dla bogatych państw. Jednak sukces staje się podejrzany, gdy odbywa się kosztem nadmiernego nadzoru lub wykluczenia najsłabszych. W tym sektorze trzeba zapytać, dla kogo i na jakich warunkach. Inkluzja finansowa to nie koniec wykluczenia, lecz nowa forma negocjowania dostępu. Tu pojawia się kluczowy problem – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. To jeden z najpotężniejszych reżimów współczesnych finansów. Problem zaczyna się wtedy, gdy zasada spotyka człowieka bez dokumentów. Wtedy logika bezpieczeństwa produkuje wykluczenie. System mówi, nie możemy cię obsłużyć, bo nie możemy cię zweryfikować. Człowiek odpowiada milczeniem, gdyż jego dom spłonął, a głód nie zna procedury odwoławczej. Bejreć, czyli poznaj swojego klienta, to jedno z głównych narzędzi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Idea jest prosta. Instytucja musi ustalić tożsamość klienta i ocenić ryzyko. Jednak dla milionów ludzi brak pełnej dokumentacji staje się barierą nie do przejścia. Tu pojawia się paradoks. Aby wejść do systemu, trzeba posiadać cechy osoby już włączonej. Z perspektywy bezpieczeństwa, brak identyfikacji to ryzyko. Z perspektywy rozwoju, rygorystyczne wymogi to mur. Nadmierna surowość może jednak wypchnąć ludzi do szarej strefy, tworząc ciemność poza zasięgiem latarni. Dlatego nastąpiła zmiana paradygmatu. Przejście ku podejściu opartemu na ryzyku, tak zwanemu risk-based approach. Zakłada on, że nie każda transakcja wymaga tej samej kontroli. To inteligencja regulacyjna, która pozwala skalować bezpieczeństwo proporcjonalnie do zagrożenia. Przykładem są konta smart w Ghanie, gdzie uproszczone wymogi BEIC dostosowano do lokalnych realiów. Nie oznaczało to rezygnacji z kontroli, lecz jej proporcjonalne uproszczenie. System przestał być twierdzą dostępną wyłącznie dla administracji. Do porządku dopisano logikę proporcjonalności, wyjątki i uproszczenia. Czasem najważniejsza zmiana przychodzi nie z hukiem, lecz jako wytyczna interpretacyjna. Najbardziej dramatycznym przeciwieństwem tego podejścia jest de-risking. W praktyce instytucje często uznają, że łatwiej unikać ryzyka poprzez zamykanie całych relacji lub korytarzy płatniczych. De-risking usuwa problem z bilansu, ale nie ze świata. Jeśli oficjalny kanał zostaje zamknięty, pieniądze zaczynają krążyć drogami mniej przejrzystymi. Przykład Somalii jest wyjątkowo wymowny. Odcięcie przekazów uderzyło w rodziny, dla których środki z diaspory były podstawą przetrwania. Banki działają w reżimie strachu, ponieważ kary za naruszenia mogą być gigantyczne. System, który karze za błędne dopuszczenie, a słabiej rozlicza za nadmierne wykluczenie, będzie produkował wykluczenie. Potrzebna jest zmiana układu zachęt. Regulatorzy muszą jasno komunikować, że oczekują zarządzania ryzykiem, a nie mechanicznego jego unikania. Inkluzja finansowa nie polega na zwykłym otwieraniu bram, lecz na projektowaniu bram inteligentnych. Szczególnie ważne jest uznanie, że włączenie finansowe może wzmacniać aleja. Dostęp zbyt często traktuje się jako zagrożenie. Można jednak myśleć odwrotnie. Im więcej ludzi korzysta z formalnych kanałów, tym mniej środków krąży w całkowitej nieformalności. Formalizacja zwiększa widzialność przepływów, a to wzmacnia zdolność wykrywania realnych zagrożeń. Warunek jest jeden. System nie może być tak uciążliwy, by zwykły człowiek uciekał do gotówki lub pośredników. Inkluzja finansowa nie jest zatem miękkim dodatkiem do twardych przepisów przeciw praniu pieniędzy, lecz warunkiem ich skuteczności. Państwo nie dostrzeże przepływów, które samo wypchnęło w cień. AL musi rozpoznawać różnicę między przestępczą intencją a ryzykiem wynikającym z ubóstwa lub braku dokumentów. Jeśli tej różnicy nie dostrzega, staje się maszyną klasowego i geopolitycznego podejrzenia. Utożsamianie nieformalności z podejrzanością jest błędem poznawczym organizacji, która myli własny styl administracyjny z uniwersalną moralnością. Włączenie finansowe w epoce danych musi więc obejmować prawo do wyjaśnienia i korekty. AL odsłania geopolityczny wymiar inkluzji finansowej. Standardy tworzone w centrach władzy oddziałują na kraje o słabszych zasobach, które ponoszą skutki regulacji, których nie współtworzyły. AL staje się zatem formą globalnej władzy finansowej. Reprodukuje hierarchię między centrum definiującym ryzyko a peryferią, która to ryzyko ucieleśnia. Kiedy rodzina w Somalii traci dostęp do przekazów pieniężnych, nie są to wyłącznie przypadki zgodności z przepisami. To decyzje o dystrybucji możliwości życia. Regulacja musi zatem rozróżniać między ubóstwem a przestępczością oraz między brakiem dokumentów a złą wolą. Twarde prawo bez inteligencji staje się przemocą proceduralną. Dojrzała regulacja musi być stanowcza wobec zagrożeń, lecz proporcjonalna wobec zwykłych użytkowników. Bezpieczeństwo finansowe i dostęp mogą się wzmacniać, jeśli system zostanie zaprojektowany proporcjonalnie. Analiza przeciwdziałania praniu pieniędzy ukazuje pełną złożoność inkluzji finansowej. Nie jest ona ani czystą emancypacją, ani totalną kontrolą, lecz polem negocjacji między dostępem a bezpieczeństwem oraz technologią a prawem. Inkluzja finansowa to architektura zgody bez jednomyślności. Różni aktorzy uznają wspólny szyld za użyteczny mimo odmiennych motywacji i wizji sukcesu. Ta partycypacyjna wieloznaczność pozwala łączyć banki, regulatorów i organizacje humanitarne bez konieczności rozstrzygania sporów ideowych. Hasło inkluzja finansowa okazało się skuteczniejsze niż bankowanie nieubajkowionych, ponieważ świat uczestnictwa obejmuje pieniądz mobilny, cyfrowe portfele czy edukację finansową. Taka wieloznaczność może jednak maskować konflikty. Można mówić o godności odbiorcy pomocy, budując jednocześnie system głębokiego profilowania danych. Wieloznaczność może być przestrzenią dialogu, ale bywa też zasłoną dymną. W polityce publicznej dzieje się tak, gdy silniejsi gracze wykorzystują szerokie hasła, aby ukryć własną dominację i rozbroić krytykę. Tak stało się z inkluzją finansową. Pojęcie to zaczęło żyć własnym życiem. Aktorzy lokalni dopisywali do niego własne praktyki. To istotna korekta wobec teorii postrzegających globalne agendy jako jednokierunkowy proces narzucania. Pojęcia w polityce globalnej są jak waluty. Mogą zostać wyemitowane przez silnych, ale ich realna wartość zależy od obiegu. Partycypacyjna wieloznaczność pokazuje, że aktorzy globalnego południa i organizacje społeczne nie są wyłącznie odbiorcami koncepcji. Mogą być ich współautorami poprzez praktykę. Kategoria ta pozwala uniknąć naiwnej apologetyki oraz totalnej demaskacji. Pozwala traktować inkluzję finansową jako pole walki o znaczenie, na którym nikt nie posiada monopolu. Państwa dążą do modernizacji i statystycznego awansu, użytkownicy zaś do praktycznej użyteczności. Spór dotyczy tego, który z tych sensów zostanie uprzywilejowany. Kluczowe stają się kwantyfikacja, nawarstwianie i efekty sieciowe. Razem stworzyły one strukturę, w której wieloznaczność została przekształcona w zdolność mobilizacyjną. Kwantyfikacja może sprowadzić życie ludzi do kilku wskaźników, nawarstwianie ukryć konflikty, a efekty sieciowe wzmocnić zależność od dominujących technologii. Wieloznaczność pozwala silnym aktorom mówić językiem dobra wspólnego, realizując własne interesy. Dlatego kluczowe jest pytanie, czy włączenie faktycznie zwiększa sprawczość użytkownika, czy tylko poszerza zasięg systemu. Inkluzja bez sprawczości jest tylko bardziej elegancką formą podporządkowania. W dobrze zaprojektowanym systemie miarą ostateczną musi być interes użytkownika. Prowadzi to do rozróżnienia między dostępem a uczestnictwem. Dostęp oznacza możliwość wejścia, uczestnictwo zaś możliwość sensownego działania po tym wejściu. Samo posiadanie konta nie oznacza włączenia finansowego. To jak zaproszenie na debatę, podczas której mikrofony pozostają wyłączone. Prawdziwa inkluzja musi być iteracyjna. Nie można wdrażać rozwiązań jak aktualizacji oprogramowania. Należy obserwować realne użycie, błędy i lokalne adaptacje. To tam rodzi się autentyczna partycypacja. Nie w deklaracjach, lecz w gotowości do zmiany koncepcji. Slajd zniesie wszystko. Życie znacznie mniej. Żywa agenda jest zawsze polem przepisywania sensu, choć wieloznaczność nie może stać się alibi dla relatywizmu. Należy oceniać, które interpretacje inkluzji finansowej służą bezpieczeństwu i sprawczości ludzi, a które są jedynie narzędziem ekspansji kontroli lub rynku. Warto pytać, czy konkretne rozwiązanie obniża koszty transakcji, czy je ukrywa, oraz czy chroni dane, czy je eksploatuje. W miarę jak pieniądz cyfryzuje się, pytanie o inkluzję stanie się jeszcze ostrzejsze. Nie będzie dotyczyć już tylko dostępu do konta, lecz tego, kto może uczestniczyć w gospodarce bez utraty prywatności i kto nie zostanie wykluczony przez algorytm. Inkluzja finansowa jest zapowiedzią szerszego sporu o obywatelstwo ekonomiczne w epoce cyfrowej. To wyzwanie dla każdego społeczeństwa, które przenosi funkcję życia do infrastruktury cyfrowej. Refleksja nad inkluzją finansową nie jest egzotycznym tematem, jest laboratorium przyszłości. Dziś agenda wymaga partycypacyjnej odpowiedzialności. Wiele podmiotów musi odpowiadać za skutki włączenia finansowego. Nowoczesność ma tendencję do przeprowadzania swoich najbardziej ryzykownych eksperymentów na peryferiach, by później udawać zdziwienie, gdy ich skutki powracają do centrum. Inkluzja finansowa nie jest więc jedynie egzotyczną opowieścią o uchodźcach czy mieszkańcach afrykańskich wsi. To ostrzeżenie dla nas wszystkich. W świecie, w którym dostęp do cyfrowego portfela staje się warunkiem obywatelstwa ekonomicznego, musimy zadać sobie pytanie. Czy budujemy inteligentne bramy do wspólnego miasta, czy jedynie bardziej eleganckie twierdze, których klucze trzymają nieliczni?